Oczy całego świata zwrócone są w stronę Ukrainy. To oczywiście teraz ze względu na eskalację napięcia przy granicy ukraińsko-rosyjskiej. Ale my chcemy rozmawiać o Ukrainie, odkrywając jej piękno. A naszą przewodniczką po Ukrainie będzie Weronika Marczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Słowiańska dusza, osoba, która z sercem na dłoni wspiera dwie ojczyzny. Ale Weronika Marczuk jest też autorką książki o Ukraina. Przypomina pani niezwykłą legendę związaną z Ukrainą, że kiedy Bóg tworzył świat, rozdzielił sprawiedliwie między wszystkie kraje rzeki, morza, góry, no i nagle zauważył, że został mu jeszcze dziewiczy kawałek ziemi. No i tam wrzucił wszystko. Czy taka jest rzeczywiście Ukraina? Czy to
taka
jest raj?
Jest, proszę państwa. Tak, ja uważam, że jeśli chodzi o przyrodę, dzikość, te przestrzenie, ten ogrom po prostu wolności takiej, którą się czuje nawet już, nie wiem, w pierwszych kawałkach na Wołyniu, jak się przekroczy granicę, to jest coś, co naprawdę wszystkim wpada w pamięć i warto naprawdę to poczuć i zobaczyć.
Na początek powinniśmy jednak trafić do Kijowa.
Tak zaczynam swoją podróż. Rzeczywiście w tym przewodniku, albumie, który jest moim ukochanym dziełem teraz i też dlatego pewnie, że jest to dzisiaj najważniejszy ośrodek i polityczny, i życiowy Ukraińców. No i też to jest moje miasto. Ja się tam urodziłam, kocham każdy kawałek i jak mi ktoś pyta, jak ten Kijów sobie wyobrazić, jak się go nie bać, to ja mówię tak, wyobraź sobie 4-milionowe miasto, które leży nad rzeką, gdzie drugiego brzegu nie widać. Widzisz tylko wyspy, statki, piękne jachty, łódki. Widzisz prawy brzeg, na którym górują piękne cerkwie, dużo zieleni. I jest to tak ogromne, że na plażach mieści się ponad miliony osób. Na białych plażach można się kąpać od maja do września. I to jest tradycją naszą. Ja tak się wychowałam. Jak ja przyjechałam do Polski i do Warszawy i Trójmiasta, to są pierwsze miasta, które poznałam. Mi się też bardzo podobało, ale się czułam bardzo kameralnie, więc jak ktoś chce poczuć prawdziwy rozmach i popływać prawdziwą rzeką, taką ogromną rzeką, o której każdy, mam nadzieję, marzy, jeśli lubi w ogóle pływać, to zapraszam do Kijowa.
Wszyscy podkreślają, że Kijów zachwyca właśnie tym, że można się w tym wielkim mieście poczuć zupełnie jak za miastem.
Dokładnie o to chodzi, że Dniepr i duża ilość zieleni powoduje, że nie czujemy się jakoś tak, jak powiedzmy w miastach typu Nowy Jork, prawda? To jest wszystko rozłożone na ogromnym terytorium, bardzo dużo parków, ale najważniejsze są wyspy, moje ukochane wyspy. Nawet ja się urodziłam i wychowałam na wyspie mieszkalnej, jedynej w swoim czasie w Związku Radzieckim. Te wyspy są wyspami rozrywki, tak jakbyście zebrali wszystkie Disneylandy, Luna Parki razem, plaże, pikniki, jeziora w środku wysp. Wszystko to otoczone właśnie ogromną rzeką. Tam są od siłowni na powietrzu, miast sportu, poprzez różne oczywiście restauracje, kawiarenki, zorganizowane plaże, a niektóre mają takie nazwy i tak wyglądają, jak na wyspach ekskluzywnych, typu na przykład Zanzibar.
Kijów ma swoje znaki szczególne, jak na przykład monstrualnej wielkości statuę Matki Ojczyzny.
Tak jest. Nasza tak zwana statua wolności w skrócie. Oczywiście to jest Maty Baćkiewszczyna. Piękny pomnik. On dla nie każdego może być piękny być może, bo on jest taki stalowy, trochę proradziecki, ale legenda głosi, że nawet w tamtych czasach, kiedy Ukraina jeszcze była podległa, że tak powiem, lekko nie niezależna, mimo że republiką była zawsze niezależną, teoretycznie, to była obrócona przez architektów i tak zaplanowana i tak ustawiona na tych wzgórzach Kijowa, bo ona góruje nad całym miastem, żeby patrzyła w stronę Rosji na wszelki wypadek. Pod nią znajduje się fantastyczne muzeum II wojny światowej, bo jak wiecie państwo, Ukraińców najwięcej zginęło w czasach II wojny ze wszystkich obywateli Związku Radzieckiego. Całe terytorium wkoło, na wzgórzach jest takim, no, muzeum powiedzmy na zewnątrz jeszcze, co też warto zwiedzić. Dosłownie nieopodal jest ogromne pole, które zwie się Spiwocie Pole i tam odbywają się wszystkie wystawy kwiatów, festiwale, performanse ze światłami. Dalej jest Kijowo-Piecierska Lawra, cerkiewne terytorium. Tam właśnie są początki Rusi całej. Mnóstwo katakumb, pamiątek, no już od cerkwiach i ich pięknie, trudno nawet mówić przez radio, tam cały świat się zjeżdża, żeby to zobaczyć.
Tak, to są tak bardzo charakterystyczne te złote kopuły cerkwi.
Tak, bo to jest jeszcze wyjątkowo położone, bo właśnie jak jesteśmy na wyspach, a wysp jest sporo i wszyscy tam wypoczywamy, biegamy, leżymy na plażach, jemy i tak dalej i właśnie taki widok główny, tak jak w Warszawie patrzymy, powiedzmy, ze strony Pragi na Nowe Miasto, tak, to właśnie cały Kijów prawobrzeżny, czyli ten starszy, ten, który był najbardziej starodawni, to jest coś niebywałego. To lśni, to wydaje się, że sięga do nieba i jak to mówią, każdy, kto mieszka po drugiej stronie, tak jak ja na tej wyspie się urodziłam, mieszkalny, z której dokładnie widać to, to mówią, że to jest widok za tak zwany milion dolarów.
Kijów to nie jest miasto, które zwiedzamy szybko. Nie można mówić o Kijowie, nie wspominając Mistrza i Małgorzaty.
Zdecydowanie. Wiem, że w Polsce mało kto wie, że właśnie Buchakow się urodził, jego dom rodzinny się znajduje na Andriejewskim Uzwizji, czyli jednej z najbardziej malowniczych uliczek Kijowa, która na tychże wzgórzach jest położona i prowadzi samej góry z tej cerkwi takiej, którą też bardzo często pokazują, niebieska, piękna, andriejewska cerkiew, prowadzi w dół takimi naprawdę krętymi, wspaniałymi miejscami, jeśli można tak mówić. I jak całą tą uliczkę się zwiedza z wielkim zachwytem, to kiedy docieramy do numeru 13, gdzie właśnie się urodził Buchakow i dowiadujemy się, bo zazwyczaj już jak się tam jest, to są albo wycieczki, albo ktoś właśnie jest przygotowany i wie o tym, gdzie spojrzeć, w którą stronę pomedytować sobie, wyobrażając, że tutaj młody Buchakow właśnie się wychował, to od razu staje się jasne, skąd takie pomysły i skąd ta mistyczność, bo Kijów jest, proszę państwa, mega mistyczny. Do tej pory nie umiem nawet tego wytłumaczyć, bo nie chcę powiedzieć, że to jest bardzo sprzeczne z wiarą w Boga, ale kijowianie z jednej strony są mega wierzący, a z drugiej strony są mega mistyczni. Na przykład to, że wiedźmy istniały, jak wiemy od Gogola jeszcze, prawda, Wii i tak dalej, dla nich to wszystko było bardzo oczywiste. I dlatego też Wiedźmowa Góra, może tak po polsku by to trzeba było nazwać, też jest nieopodal domu Buchakowa. Jest w tej chwili tam przepiękne muzeum z takim pomysłem zrobione i prowadzone przez fantastycznych ludzi, którzy tym żyją, że cały dom jest podzielony na czarno-białe obiekty i przedmioty. Wszystko, co było prawdziwe i zostało, to jest czarne, a wszystko, co było, ale nie ma z jakiegoś powodu, jest też uzupełnione, ale jest to w białym kolorze. To jest nieprawdopodobnie w ogóle fantastyczne miejsce do zwiedzania.
Czyli my możemy wejść do tego budynku, do tego domu, w którym urodził się Buchakow.
Tak. Tam jest wszystko z taką skrupulatnością odnowione, prowadzone. Tam są po prostu pasjonaci.
I Dnieprowi, i wzgórzom kijowianie zawdzięczają najgłębiej położoną stację metra.
Ta stacja metra, o której pani mówi, no jest uznana na świecie, że rzeczywiście jest najgłębsza. Jak kiedyś ktoś z państwa się tam wybierze, to myślę, że trzeba ze 20 minut mieć, żeby ruchomymi schodami zjechać w dół i to jest wyzwanie.
Coś dla cierpliwych. 105
metrów. Tak, to pod ziemią to jest wyzwanie. Ale bardzo ciekawe, bo właśnie z tej góry, kiedy wyjeżdża metro, powiedzmy, tak, już z tego podziemnej swojej części, czyli spod wzgórza, to natychmiast się wydostaje na zewnętrzną część i przez most idzie przez Dniepr. Także to są wrażenia jak w kosmosie. Najpierw jesteś w najbardziej zagłębionej stacji, a później nagle jesteś na super pięknym, nasłonecznionym miejscu i jedziesz sobie metrem przez most, przez Dniepr i potem już ta część metra jest otwarta dalej. Też bardzo dawny zabytek fajny, którym polecam zawsze skorzystać z turystą, to jest funikulor, czyli taki tramwaj, który wygląda jak kolejka górska.
Ja z radością znalazłam w rozdziale o Kijowie wątek białostocki. Kijów miał dzielnicę arystokratyczną, polsko-rosyjską, Łybki, no i tu na balach bawili się Potoccy i Branicki, ten ostatni bliski Białemu Stokowi.
Naprawdę strasznie dużo elementów polskich. Wszyscy wiemy, jaka była nasza wspólna historia. Ona była bardzo intensywna i bardzo niekrótka. I w pewnym momencie, nawet w wieku XIX, można było obserwować napisy po polsku. Polska bardzo mocno była obecna w naszej historii. Do dzisiaj ta pamięć pozostaje, ją bardzo pielęgnują i wbrew pozorom, nie wiem skąd te przekonania, że Ukraińcy, nie wiem, nie lubią Polaków, takie stereotypy też bardzo często do mnie docierają, to powiem, że poza konfliktami, które były i o których wiemy, i których historycy powinni według mnie po prostu rozstrzygnąć, to w większości swojej i pamięć, i stosunek dzisiaj Ukraińców do Polaków jest fenomenalny. Ukraińcy uwielbiają Polaków. Zresztą, proszę państwa, Ukraińcy są na tyle dumnym narodem, mówię to z całą odpowiedzialnością, że gdyby nie lubili Polski i Polaków, to by nie jechali tu zarabiać. Mogą jechać gdzie indziej i naprawdę jeżdżą też gdzie indziej, ale po prostu lubią Polskę, mają sentyment, mają szacunek, wiedzą, że się najlepiej możemy porozumieć. Stąd też i moja książka, która ma moim przyjacielom z Polski otworzyć Ukrainę na nowo, i żeby trochę więcej o niej się dowiedzieć.
Z Kijowa podróżujemy do Odessy?
Tak jest. W tej chwili niestety to jest utrudnione, bo rzeczny transport obecnie został dosyć mocno zniszczony, nad czym bardzo ubolewają wszyscy, kto pamięta, jak śmigały rakiety, meteory, nowoczesne statki z szybkością od 80 do 120 km na godzinę. Słuchajcie, można było do Odessy z Kijowa się dostać naprawdę migiem i ja takie podróże odbywałam, plus jeszcze statki takie większe, trzypiętrowe. Co prawda są śluzy po drodze, ale jest Kijów pięknie połączony z Odessą, bo tak Dniepr właśnie ma swój tor. Dlatego też w mojej książce poprowadziłam państwa tą drogą, o której
Dnieprem
marzę
do Odessy.
Do dziś. Tak jest, bo z rzecznego portu do odeskiego portu, który jest gigantycznym, mocnym graczem światowym, jeśli chodzi w ogóle o wyniki już takie przemysłowe, handlowe, ale przede wszystkim też pięknym dla oka ludzkiego, każdego, kto go będzie chciał odwiedzić.
Odessa często nazywana jest niezależnym państwem.
Ja bym porównywała Odessę do może Trójmiasta. W Ukrainie Odessy, a w Polsce Trójmiasto. Bo jednak tam też obserwuję takie trochę niepodległościowe ruchy, ale takie symboliczne, prawda? Bo to chodzi bardziej o sposób bycia, życia, mentalność, ponieważ non-stop przypływają nowe statki. Tam zawsze było wiele narodowości i nigdy nikt nie chciał się określać jakoś tak całościowo, jeśli chodzi o kraj, tylko właśnie tak strasznie chcą być, powiedzmy, ci ludzie osobliwi, bo oni mają faktycznie strasznie dużo osobliwych cech. Przede wszystkim poczucie humoru, które jest nieprawdopodobne i każdy kabaret ukraiński, włącznie z prezydentem Zeleńskim dzisiaj, naprawdę się czerpią z czegoś niesamowite żarty, niesamowite sposoby opowiadania historii, to jest właśnie odeski żart. Dlatego tak odesici próbują być trochę odrębni, żeby, powiedzmy, taki większy trochę folklor, szacunek do siebie wytworzyć i słusznie, bo mają czym się chwalić. I Odessa jako miejsce, i jako zagospodarowane terytorium. No i faktycznie jest tak osobliwe, niepodobne do niczego innego w Ukrainie, no że można im przyznać taką niezależność mentalną.
Ludzie kochają przyjeżdżać do Odessy.
Przede wszystkim to jest morze. I to ciepłe morze, czarne morze, proszę państwa, delfiny, landszafty. Brzeg jest też nierówny. On nie jest tak jak nad Bałtykiem, że my sobie po prostu widzimy piękne plaże i my je widzimy. Tam są zakamarki, zakręty, półwyspy i kamienie, i piasek, i las, i prawda, stepy. Całe wybrzeże Morza Czarnego, które w tej chwili oczywiście nie wszystkie już terytoria na południu są ukraińskie, ale mam nadzieję, że będą. No to jeśli jeszcze zahaczyć Krym, to już w ogóle jest raj na ziemi. No to ktoś lubi Chorwację, Włochy, to jest mniej więcej na tym samym poziomie i Krym akurat jest porównywalny nawet jeśli chodzi o geografię. No i oczywiście te smaki Odessy, Boże, ile tam kuchni, ile tam narodowości, jakie tam są występy, jaka architektura, proszę państwa, ile historii, muzeów. No i oczywiście jest też taka stara, zaniedbana Odessa. Ona słynie z tego, że kiedyś tam było sporo takich chuligańskich elementów. Ile jest filmów? Odeskie Kino Studia przede wszystkim bardzo znane, bo u nas
schody
są dwie
potiemkinowskie.
Schody potiemkinowskie, pomniki Duke'a, Dzierybasowskie. Opowiadać, bo i opowiadać.
A statua z Gwiezdnych Wojen?
To jest taka nowoczesna już osobliwość, gdzie faktycznie można powiedzieć, że Ukraińcy, a przede wszystkim Odesici, nie mają ograniczeń w swojej wyobraźni i dlatego nie boją się takich rzeczy, jak postawić właśnie statuę czarną pośrodku miasta, Gwiezdnym Wojnom, wystawiając zatem według mnie jakiś hołd.
Tak naprawdę to rzeźbiarz Aleksandr Miłow przerobił nieco pomnik Lenina, no i przywódca światowego proletariatu zamienił się w Darta Vadera.
Vadera, tak
i to
jest,
prawdopodobnie tak jest, pierwszy dokładnie. W świecie monument poświęcony temu bohaterowi Gwiezdnych Wojen.
Być może.
Ale też w Parku Miejskim znajdziemy drzewa, które pamiętają Puszkina.
To, co może nas tutaj najbardziej zaskoczyć, to posadził kanadyjski klon podczas jednej swojej wizyty w Odesie sam Aleksander Puszkin. Słynne bazary rybne. No przecież cały przemysł rybny idzie przez Odessę, cały handel. Rozumiecie państwo, że to jest klimat taki portowy, ale zarazem taki bardzo dostępny. Taki, gdzie uważam, że akurat ludzie z Polski jakby przyjechali, to by to poczuli osobliwie, bo gdzieś indziej jedziemy, no to może nie znamy tak języka, dla nas jednak trochę jest coś bardziej tajemniczego, niedostępnego. A tutaj wiem, że każdy, kto do Odessy przyjechał, to się w niej zakochał i wracają. Także namawiam też poznać Odessę.
Czas trafić do Lwowa.
Czas. Lwów to w ogóle jest, wiadomo, że wielka miłość Polski i to obserwuję szczególnie tu mieszkając tyle lat. Natomiast Lwów nam trochę się umiędzynarodowił na tyle, że sami Lwowianie, tak jak i Odesici, próbują siebie już wyodrębniać jako osobny byt, jako niesamowitą społeczność. Właśnie w tym sensie Lwowianie całe historie mogą opowiadać o tym, kto to jest Lwowianin, dlaczego oni są inni i to jest bardzo urocze. No i nie mówiąc o tym, że już Lwów i całe terytorium zachodniej Ukrainy ma w sobie najwięcej pamiątek po wspólnej historii polsko-ukraińskiej i Lwów jest taki według mnie kameralny, ale najbardziej bliski Polsce architektonicznie, klimatycznie. Ja na przykład, kiedy przyjechałam do Polski, to miałam skojarzenie, że właśnie poznałam ją kiedyś odrobinę będąc we Lwowie, bo gdzie indziej zupełnie nasze kraje się różnią. We wszystkim właściwie się rzucić okiem, a Lwów już jest takim przyczółkiem. Stare miasto, bardzo takie podobne do polskich starych miast. Elementy, które są w każdym, no, zakamarku powiedziałabym też, mi akurat przypominają Polskę, dlatego go też szczególnie lubię.
Dodajmy, że Starówka Lwowska jest wpisana na listę obiektów UNESCO.
Tak.
Też mnie zachwyciło to, że to jest jedno z niewielu miejsc na świecie, w którym nie znajdziemy ani jednego budynku, ani jednej uliczki, właściwie ani jednego elementu architektury, który by się powtórzył. Stąd to określenie, że jest niepowtarzalny, jest tutaj tak bardzo prawdziwe.
Tak pomieszane, proszę państwa, architektonicznie to miasto, że pamiętam, jak mój wujek kiedyś mnie prowadził. On znał historię każdej kamienicy. Tutaj byli Ormianie, tutaj byli właścicielami Polacy, tutaj byli Gruzini. Cała historia świata się mieściła na mapie Lwowa i do dzisiaj to miasto dla mnie tym się wyróżnia. Oczywiście ma sympatyczną taką gwarę polską, powiedziałabym. My akurat wszyscy, którzy mówimy w ukraińskim języku bardziej takim centralnym, to zazdrościmy bardzo.
I we Lwowie prawie na pewno spotkamy jakiegoś Polaka.
100%. Mało tego. No są naprawdę ważne takie elementy, które trzeba po prostu brać pod uwagę przy odwiedzaniu. Na przykład cmentarz Łyczakowski, groby Orląt Lwowskich. Tam są Maria Konopnicka pochowana, Konstantyn Ordon, te perełki, które nas łączą i które budują przyjaźń. Dlatego uważam, że każdy, kto trafi do Lwowa, to się poczuje prawie jak w domu.
Początkiem każdej przyjaźni jest rozmowa, a Lwowianie to najlepsi rozmówcy na świecie.
Tak, Lwowianie uwielbiają rozmawiać. Nawet jest taka tradycja, że zagaduje się każdego w tramwaju, gdziekolwiek, w restauracji. We Lwowie, jak do ciebie się ktoś odwróci i coś mówi, to nie jest niegrzeczne, a jeśli ty będziesz się stroszył, odmawiał albo się dziwił, to raczej ciebie potraktują jako dziwną osobę, dlatego ktoś, kto lubi obcować z ludźmi, koniecznie do Lwowa i do słynnego tramwaju lwowskiego, w którym można w ciągu paru minut
dowiedzieć się
o wszystkich wiadomościach. Tak.
Radio Tramwaj.
Tak jest, tak jest.
Ukraina jest też miejscem, które Polacy wybierają, jeśli jeżdżą na nartach.
Właśnie. Karpaty ukraińskie to jest piękne miejsce i jest słynnych kilka kurortów, w tym oczywiście najsłynniejsza Bukowel, gdzie, proszę państwa, nie można się niczego powstydzić, a wręcz w niektórych sytuacjach nawet jest przesyt dużo, dużo większy niż czy w Polsce, czy w Słowacji.
Mimo wszystkich trudnych sytuacji, które dzieją się w Ukrainie, to jest bezpieczny kraj.
Nie możemy mówić o tym, że cały, bo jest oczywiście terytorium, które jest wydzielone i tam trwa konflikt zbrojny, tam trwa wojna. Przygraniczne terytoria to bym nie polecała dzisiaj zwiedzać, bo sytuacja, jak wiecie, jaka jest i nigdy nie wiemy, jak będzie. Natomiast reszta oczywiście normalnie funkcjonuje i nikt by nie dopuścił do żadnych lotów, wycieczek i tak dalej, gdyby jakakolwiek sytuacja niebezpieczna się pojawiła. Dlatego też
gdyby coś mogło zagrażać turystom.
Dokładnie. Do Kijowa się leci godzinkę, do Odessy trochę dłużej, a Lwów bliziutko. Każda inna miejscowość też na wyciągnięcie ręki samochodem dzisiaj można jechać, nie bać się dróg, bo główne drogi są zrobione, są fajne, już nie tak jak kiedyś same dziury. Także myślę, że akurat podróżowanie do Ukrainy dzisiaj dla zachodnich ludzi jest wielką atrakcją, bo my tęsknimy za tym, co jest tam.
Jak smakuje Ukraina?
To podchwytliwe pytanie. Dla mnie smakuje wolnością. To oczywiście moja pierwsza i najbardziej serdeczna odpowiedź, ale też dobrą kuchnią.
Pierwszym skojarzeniem kulinarnym będzie barszcz ukraiński.
Na pewno. Czerwony, dodajmy.
A w rzeczywistości pomarańczowy.
Tak, a jeszcze w książce mojej można znaleźć na barszcz zielony ukraiński przepis i też jest u nas bardzo popularny. Zielony jest i w kolorze zielony i bazą jest czaw, a nie burak z kapustą. W związku z czym, ale też jest barszczem, jest fasolą, jest bardzo nasycony. Natomiast wracając do ukraińskiego, zawsze pytam, jakiego koloru jest twój barszcz ukraiński? Jak mi mówisz, że jest koloru buraka, to już wiem, że to nie jest nasz autentyczny, bo nasz jest pomarańczowy i na szybko tylko zdradzę, a resztę szukajcie w przypisach w książce, że buraków się nie gotuje do barszczu ukraińskiego. Je się dodaje na sam koniec przesmażone razem z innymi warzywami na już do garnka, kiedy zostaje około 10 minut do końca gotowania.
Ale nie ma też smaku ukraińskiego bez sała.
Oj, salo, salo, salo. Jak u nas mówią, na salę się położę, sałem się zakryję, sało zjem, z sałem wyjdę, tak? I generalnie tak Ukraińcy mogliby śpiewać do rana, co oni tylko z salem nie zrobią. Faktycznie, historycznie chyba udało się przetrwać nam dzięki salu. Do tej pory są słynne gatunki świń, które mają około 12-centymetrową słoninkę, która jak galareta się trzęsie i po prostu najlepsza słonina, proszę państwa, jest na surowo i te wszystkie bajki, że trzeba koniecznie ją obrabiać, przyprawiać, czosnkować, nie wiem ile trzymać, gdzie, to są nie o nas, bo my to lubimy właśnie świeżaczka, jak to u nas mówią, i generalnie czarny chleb, kawałek sała na tym i do tego cebulka, to jest
albo
przepis na ukraiński
czosnku.
Snickers. Tak jest. Ukraiński Snickers króluje. Ja bez tego nie żyję. Nie ma mowy.
To jeszcze dorzućmy kozacką tarankę.
O, to kolejny zwyczaj. U nas się piwa bez taranki chyba nie pije, nie znam nikogo. Ale poza piwem też młodzież to lubi, bo ja jako dziecko też to lubiłam, a moja babcia robiła ją momentalnie w kilka dni, bo im bardziej surowa, tym większa wirtuozeria spożywania. Dzisiaj bym porównała to do sushi, ale jednak to sushi musiałoby parę dni poleżeć w soli chwilę, a potem na słońcu.
To są małe
rybki? I właśnie
rybki?
Wysuszona. To niekoniecznie małe rybki, to mogą być duże, leszcze na przykład. Najlepszy jest w ogóle leszcz ogromny z Dniepra, wysuszony na słońcu. Prawie surowa taka ryba, tylko ona już jest przez sól zabezpieczona i wysuszona na słońcu. To jest tak, jak Włosi kochają suszone pomidory. Polacy jedzą tatar w ogóle surowy, co w Ukrainie jest w ogóle nieprawdopodobnym zjawiskiem i nikt tego nie zna. My jemy tą rybę i my ją jemy normalnie tak, jak po prostu przysmak, tak? Uwielbiamy to i sami to robimy i moja mama łowi ryby, cała moja rodzina, ja też uwielbiam, więc kto najlepszą tarankę sam zrobi, no to się uważa za mistrza.
Nie byłoby pewnie stołu ukraińskiego bez kiszonek.
To prawda. I przede wszystkim pomidorów kiszonych, bo ogórki to umiemy robić wszyscy, ale pomidory kiszone w Ukrainie są górą zdecydowanie i jak ja mam na stole do wyboru, bo u nas są i jabłka, i papryczki kiszone, i kapusta, i ogórki, to oczywiste jest, że ja wybiorę pomidory, a robi się to bardzo prosto, na to podałam też przepis, a spożywa się jeszcze przyjemniej, bo pomidor trzeba ucałować i wyssać.
Wszyscy tutaj w studiu mamy ślinotok. Nie wiem, czy uda nam się dokończyć rozmowę. Po więcej przepisów odsyłamy do przewodnika Weroniki Marczuk o Ukraina. Gdzie tę książkę możemy znaleźć?
www.omyślnikukraina.pl i oczywiście na moich social mediach, gdzie staram się wrzucać jak najwięcej jakichś ciekawostek.
W przewodniku o Ukraina nie tylko przepisy kulinarne, ale też różne ważne tematy związane z Ukrainą.
Staram się tłumaczyć Ukrainę prawie każdego dnia. W związku z czym mamy rozdziały o geopolityce, o wierze, o smakach wolności, czyli o tym, jak przez te 30 lat naprawdę wyglądała ta nasza walka o wolność, a to nie jest tylko jeden Majdan, jedna rewolucja. Naprawdę tego było dużo, dużo więcej. To przetrwać, co przetrwali Ukraińcy, nie każdy by sobie wyobraził. Często lubię porównywać, że Ukraina to taka piękna dziewczyna, którą wszyscy kochają, bo jest naprawdę atrakcyjna, mądra i fajna, ale nikt nie myśli o tym, czego ona by chciała. Każdy by chciał ją, rozszarpują ją na prawo i na lewo, walczą o nią, ale nikt jej nie zapytał, czego ona chce. I wreszcie dzisiaj po 30 latach wydaje się, że jesteśmy najbliżej już tej naszej wymarzonej drogi, bo Ukraińcy zawsze uważali się za należących bardziej do zachodu niż do wschodu, mimo że łączymy wschód i zachód też przepięknie i to też w naszych duszach, wierzeniach się objawia, to jednak nie wierzę w to, że na siłę można kogoś kochać. No ale jak widzicie Państwo, od 7 lat wojna i trudno nam sobie samym z tym poradzić. Uważam, że świat jednak wykorzystuje tą sytuację dla swoich rozgrywek, a serce boli za tych chłopaków, za te dziewczyny, za tych ludzi, którzy giną każdego dnia, dzieciaki, które są tam blisko granicy. My wierzymy w to, że w końcu jednak siły światowe, te jasne siły gdzieś tam przeważą, a tak naprawdę marzenie jest jedno, żeby już nikt nie chciał na terytorium Ukrainy mieć swoich wpływów i najlepiej, żeby ta właśnie niezależność była pełna i prawdziwa i powiem szczerze, że tutaj Ukraińcom trzeba dać medal, bo bardzo dużo jest oczywiście różnych minusów w Ukraińcach i w Ukrainie, ale jeśli chodzi o waleczność, jeśli chodzi o dążenie do niepodległości i do tego, co nazywamy demokracją, jest dzisiaj ogromne i myślę, że mało kto by sobie mógł dzisiaj wyobrazić walkę codzienną na normalnym, regularnym froncie.
Pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję za spotkanie. Gościem Ucha na Świat Weronika Marczuk.
Ja dziękuję i muszę stwierdzić, że to prawdziwe ucho na świat, bo tak jak pani mnie przepytała, to jeszcze nikt.